C.S. Lewis. Chrześcijaństwo po prostu. Rozdział 11. Wiara. Czyta Kamil Wielopolski. W tym rozdziale mam pisać o tym, co chrześcijanie nazywają wiarą. Mówiąc ogólnie, słowa wiara używane jest przez chrześcijan w dwóch znaczeniach, czy też na dwóch płaszczyznach, więc omówię je osobno. W pierwszym znaczeniu oznacza po prostu udawanie wiary, czyli akceptowanie doktryny chrześcijańskiej, czy też uznawanie jej za prawdziwą. To sprawa dosyć prosta. Jednak ludzi dziwi fakt, a przynajmniej mnie dziwił, że chrześcijanie uważają wiarę przyjmowaną w tym sensie za cnotę. Nieraz zadawałem sobie pytanie, jaka to u licha miałaby być cnota? Cóż może być moralnego, czy też niemoralnego w fakcie, że wierzy się albo nie wierzy w pewne stwierdzenia? Przecież twierdziłem, człowiek zdrowy na umyśle przyjmuje lub odrzuca jakieś stwierdzenie nie dlatego, że taką ma ochotę, ale dlatego, że uznaje dowody na jego poparcie za dobre lub złe. Jeśli ktoś się pomylił w ocenie wartości dowodów, nie oznacza to wcale, że jest zły, co najwyżej niezbyt rozgarnięty. A gdyby uznał dowody za wątłe, a mimo to zmuszał się do wiary, byłby zwyczajnie głupi. Cóż, nie zmieniłem swojego zdania, jednak nie rozumiałem wówczas, a wielu ludzi nie rozumie nadal, następującego faktu. Otóż zakładałem, że jeśli ludzki umysł uzna coś za prawdę, to będzie tak sądził dotąd, aż nie pojawi się jakiś ważny powód do zmiany zdania. Innymi słowy, zakładałem, że ludzkim umysłem rządzi wyłącznie rozum. Tak jednak nie jest. Na przykład mój własny rozum w pełni przekonuje dowody, że narkoza nie zadusi mnie na śmierć, a wyszkolony chirurg nie rozpocznie operacji, dopóki nie stracę przytomności. Nie zmienia to jednak faktu, że kiedy kładą mnie na stół i przyciskają mi do twarzy jakąś paskudną maskę, budzi się we mnie zwykła dziecinna panika. Zaczynam myśleć, że się zadławię i boję się, że zaczną mnie kroić, zanim należycie mnie uśpią. Innymi słowy, tracę wiarę w narkozę. To nie umysł odbiera mi wiarę. Przeciwnie, moja wiara opiera się na rozumie. Wiarę odbierają mi emocje i wyobraźnia. Walkę toczy z jednej strony wiara i rozum, a z drugiej emocje i wyobraźnia. Zastanowić, można tu znaleźć wiele przykładów. Ktoś może wiedzieć na podstawie nieopartych dowodów, że jego ładna znajoma to kłamczucha, która nie potrafi dochować sekretu i nie należy jej ufać. Jednak kiedy znajdzie się z nią sam na sam, jego umysł zaczyna tracić wiarę w tę akurat wiedzę i zaczyna myśleć, może tym razem będzie inna. Po czym znowu wychodzi na głupca i mówi jej coś, czego nie powinien. Zmysły i emocje zniszczyły jego wiarę w to, co dotąd rozpoznawał jako prawdziwe. Albo weźmy chłopca, który uczy się pływać. Rozumowo wie on doskonale, że ludzkie ciało, nawet bez żadnego podparcia, wcale nie musi tonąć w wodzie. Widział dziesiątki pływaków utrzymujących się na powierzchni wody. Jednak problem polega na tym, czy zachowa tę wiarę, kiedy instruktor cofnie rękę i zostawi go w wodzie, czy też przestanie w to wierzyć, przestraszy się i pójdzie na dno. Tak samo jest z chrześcijaństwem. Nie każe go nikomu przyjmować. Jeśli ktoś rzetelny rozumowaniem doszedł do wniosku, że dowody przemawiają przeciwko chrześcijaństwu, to nie jest moment odpowiedni, w którym mogłaby pojawić się wiara. Ale załóżmy, że ktoś taki uzna, iż dowody przemawiają na korzyść chrześcijaństwa. Już teraz mogę powiedzieć, co mu się przydarzy za kilka tygodni. Przyjdzie chwila, gdy pojawią się złe wieści, albo wpadnie w tarapaty, albo zamieszka wśród innych ludzi, którzy nie przyjmują chrześcijaństwa, aż nagle zbiorą w nim emocje i zaatakują jego przekonanie. Może będzie to chwila, której zapragnie kobiety, albo kiedy zechce skłamać, albo będzie z siebie bardzo zadowolony, albo zauważy okazję, żeby sobie nieuczciwie dorobić. Słowem chwila, w której byłoby rzeczą szalenie wygodną, gdyby chrześcijaństwo okazało się nieprawdziwe. Wtedy pragnienia i emocje znowu zaatakują jego przekonanie. Nie mówię tu o chwilach, w których pojawiają się nowe rzeczywiste dowody przeciwko chrześcijaństwu. Mówię tu o momentach, kiedy stają mu na drodze zwykłe nastroje. W tym właśnie sensie wiara to sztuka trzymania się rzeczy raz przyjętych rozumowo na przekór zmiennym nastrojom. Bo niezależnie od tego, do jakich wniosków dojdzie rozum, nastrój z pewnością ulegnie zmianie. Wiem to z doświadczenia. Teraz, jako chrześcijanin, miewałem nastroje, w których całe to chrześcijaństwo wygląda strasznie nieprawdopodobnie. Jednak jako ateista miewałem chwilę, gdy chrześcijaństwo wydawało się strasznie prawdopodobnie. Ten bunt nastrojów przeciwko twojemu prawdziwemu ja przyjdzie z pewnością. Dlatego wiara jest tak niezbędną cnotą. Bo jeśli nie pokażesz nastrojom, gdzie ich miejsce, nigdy nie zostaniesz ani solidnym chrześcijaninem, ani nawet solidnym ateistą, tylko szamocącą się istotą, której wierzenia zmieniają się w zależności od pogody i stanu trawienia. Dlatego trzeba ćwiczyć się w wierze. Pierwszy krok to zauważyć zmienność uczuć. Krok kolejny, skoro już przyjąłeś chrześcijaństwo, to zapewnienie umysłowi codziennego obcowania się z najważniejszymi elementami chrześcijańskiego nauczania. Dlatego chodzenie do kościoła i codzienne modlitwy są niezbędną częścią życia chrześcijańskiego. Trzeba nam nieustannie przypominać, w co wierzymy. Żadne wierzenie nie utrzyma się samo w naszym umyśle przez dłuższy czas. Trzeba je karmić. Gdyby tak przyjrzeć się 100 osobom, które straciły chrześcijańską wiarę, ciekawe ile z nich odwiódł od wiary jakiś rzetelny argument. Czy większość ludzi po prostu nie odchodzi stopniowo, krok po kroku? Teraz muszę powrócić do wiary w drugim, wyższym sensie. A jest to najtrudniejsze ze wszystkiego, o czym do tej pory pisałem. Na początek powrócę do tematu pokory. Być może pamiętasz moje słowa, że pierwszy krok ku pokorze to uświadomienie sobie własnej pychy. Chcę teraz dodać, że krok kolejny to spróbowanie rzeczywiście praktykować cnoty chrześcijańskie. Tydzień nie wystarczy. W pierwszym tygodniu często idzie śpiewająco. Spróbuj przez 6 tygodni. Po tym czasie, widząc, że całkowicie upadłeś do początkowego poziomu, albo i niżej, odkrywasz pewną prawdę na własny temat. Nikt nie wie, jak złym człowiekiem jest, dopóki nie postara się tak naprawdę usilnie być dobry. Pokutuje obecnie głupie przekonanie, że dobrzy ludzie nie wiedzą, co to znaczy pokusa. Jest to oczywiście kłamstwo. Siłę pokusy znają tylko ci, którzy jej się oparli. W końcu siłę armii niemieckiej można było poznać w walce, a nie poprzez kapitulację. Siłę wichru poznajemy idąc pod wiatr, a nie kładąc się na ziemi. Ktoś, kto się poddaje pokusie, po 5 minutach zwyczajnie się nie dowie, jaka byłaby godzinę później. Dlatego w pewnym sensie ludzie źli niewiele wiedzą o złu. Zawsze mu ulegają, więc żyją pod kloszem. Nigdy nie poznamy siły obecnego w nas złego impulsu, dopóki nie spróbujemy go pokonać. A Chrystus, który jako jedyny nie uległ nigdy pokusie, jest również jedynym człowiekiem, który wie do końca, co to znaczy pokusa. Chrystus to jedyny skończony realista. No dobrze. Najważniejsze, czego się dowiadujemy, praktykując cnoty chrześcijańskie, jest to, że upadamy. Jeśli ktoś sobie wyobrażał, że Bóg przygotował dla nas egzamin i możemy zasłużyć na dobry stopień, powinien wybić to sobie z głowy. Jeśli ktoś sobie wyobrażał jakiś targ dobity z Bogiem, że moglibyśmy wypełnić własne zobowiązania i w ten sposób zmusić Boga, aby z woli sprawiedliwości dotrzymał własnych, powinien wybić to sobie z głowy. Chyba każdy, kto ma odrobinę wiary w Boga, a nie jest jeszcze chrześcijaninem, ma w głowie jakieś wyobrażenie egzaminu czy dobitego targu. Pierwszy skutek prawdziwego chrześcijaństwa to doszczętne strzaskanie podobnych wyobrażeń. Widząc to doszczętnie strzaskanie własnych wyobrażeń, niektórzy poddają się, uznając, że chrześcijaństwo zawiodło. Wyobrażają sobie chyba, że Bóg jest bardzo naiwny. Tymczasem Bóg oczywiście dobrze o tym wie. Temu właśnie miało służyć chrześcijaństwo. Strzaskaniu podobnego wyobrażenia na kawałki. Bóg czekał, aż odkryjesz, że nie chodzi o zaliczenie u niego egzaminu, czy uczynienie go dłużnikiem. Następnie przychodzi kolejne odkrycie. Każda z twoich umiejętności, zdolności myślenia, poruszania kończynami, Wszystko to w każdej chwili dostajesz od Boga. Gdybyś nawet bez reszty poświęcił życie Jego służbie, nie mógłbyś Mu dać niczego, co i tak w jakimś sensie nie należałoby już do Niego. Dlatego powiem Ci, jak to jest, gdy mówimy, że ktoś uczynił coś dla Boga, czy też coś Bogu oddał. To tak, jakby dziecko podeszło do ojca i powiedziało: tato, daj mi 6 pensów na prezent urodzinowy dla ciebie. Oczywiście, ojciec daje 6 pensów i cieszy się z prezentu dziecka. Cała ta sytuacja jest szalenie miła i właściwa. Jednak tylko głupiec uznałby, że ojciec zarabia na takiej transakcji 6 pensów. Kiedy dopiero człowiek dokona tych 2 odkryć, Bóg może zacząć naprawdę działać. Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwe życie. Człowiek budzi się, możemy teraz mówić o wierze w jej drugim znaczeniu.